Słowa Ewangelii według świętego Jan. W dniu zmartwychwstania, wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam, gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto słowo Pańskie. Uroczystość zesłania Ducha Świętego zamyka okres wielkanocny. Zesłanie Ducha Świętego było wydarzeniem, które stawało się początkiem Kościoła. Misja Jezusa została przez Niego przekazana w mocy Boga, mocy Ducha Świętego, Jego uczniom, którzy będą przekazywać tę misję kolejnym pokoleniom. Tak rodzi się Kościół, wspólnota uczniów Jezusa, którzy wykonują Jego mesjańską misję, misję ratowania, zbawiania wszystkich ludzi. W Starym Przymierzu, w Pierwszym Przymierzu, rozległ się apel, gdy Izrael stał pod górą Synaj, apel Boga, aby byli świętymi, Jego świętością na tej ziemi. Tak Bóg chciał działać zbawczo wobec całego świata, przez wybrany przez siebie lud, któremu przekazywał swoją misję. Bóg jest Duchem i ta komunikacja z ludźmi, z wybranymi przez Niego, następowała w duchowym wymiarze. Mojżesz słyszał głos Boga i przekazywał go dalej, a oni przez Mojżesza słyszeli Boga, chociaż go nie widzieli. Komunikacja w duchowym wymiarze na sposób Boga to istota biblijnego objawienia, także objawienia się prawdziwej pobożności. Biblijnej Torze, to znaczy w nauczaniu, w Pięcioksięgu, Bóg objawił Mojżeszowi, czego oczekuje od swojego ludu. W Księdze Kapłańskiej, w 19 rozdziale, we fragmencie wielkiej mowy Boga na górze Synaj przy zawieraniu przymierza, mówił Pan do Mojżesza: przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, Pan, Bóg wasz. Według biblijnego objawienia święty, kadosz, znaczy inny. Inny od wszystkiego, co istnieje. Święty znaczy inny innością Boga. Izraelici pod Synajem słyszeli, że mają być świętymi pośród ludów świata, to znaczy inni innością Boga, nie inni dziwactwem swojej kultury, sposobu bycia, ale mają być inni innością Boga i ta inność w nich i przez nich, świętość Boga, duchowa świętość, będzie zbawczo działać na ludzi. Według woli Boga wierzący w Niego mają być świętymi pośród nieświętego świata, ginącego świata, aby go ratować. W taki bowiem sposób Bóg chce ratować swoje zagrożone przez zło stworzenie. Dlatego wybrał Izrael jako lud pośród ludów świata. W taki sposób Bóg chce ratować ludzi i świat przez swoich świętych, czyli przez tych, którzy będą inni w tym świecie, innością samego Boga. Po to właśnie wybiera, powołuje i posyła od samego początku w biblijnym objawieniu tych, którzy mu uwierzą i będą chcieli w swoim życiu, na swoich życiowych drogach tego samego, czego Bóg chce. będą chcieli, aby w ich życiu spełniało się to, co On chce w nich i przez nich spełniać w tym świecie. To duchowe wydarzenia, bo Bóg jest duchem. To chcenie ludzi, które ma być chceniem Boga, sprawi, że będą duchowo inni od wszystkiego, co wokół i od ludzi, którzy jeszcze nie doświadczyli komunikacji z Bogiem i nie doświadczyli zbawienia. Mają być nie tylko świadkami, mają być sakramentami, można tak powiedzieć, używając późniejszego teologicznego określenia z języka łacińskiego, sakramentami, to znaczy znakami skutecznymi, przez które Bóg zbawia świat, duchowymi znakami, świętymi znakami, świętym kontrastem inności Boga, która to inność, świętość zbawia w duchu i przez ducha ludzi. Mają być świętymi nie sami z siebie, nie na mocy swojej własnej doskonałości. I słyszeli to Izraelici w Starym Przymierzu od Boga wielokrotnie. Nie byli sami z siebie najwspanialszym narodem, mającym cywilizacyjne dokonania. Takie dokonania miał Egipt, miały cywilizacje Mezopotamii, pośród których mieszkał Izrael w ziemi obiecanej, ale mieli coś, czego tamci nie mieli. Mieli ducha Boga, którego im udzielał, ducha, który oznaczał świętość, inność i moc. Moc Boga w tym świecie, moc zbawienia, ratowania, moc kochania, jak kocha Bóg, a nie jak ludzie. Mocą Boga, mocą Ducha Świętego mieli być świętymi Boga. On ich uzdalniał do bycia świętymi pośród otaczającego ich nieświętego świata. Tak pisał Bóg przez natchnionych Jego duchem biblijnych autorów teksty Starego Testamentu, Starego Przymierza, historie ludzi wybranych, powołanych, posłanych, aby byli błogosławieństwem zbawienia dla wszystkich. Ludzi, którzy byli przepełnieni Jego duchem i dlatego chcieli tego, czego chce On. Wrażliwi byli na innych ludzi tak, jak wrażliwy na nich był Bóg, ich Stwórca i Zbawca. Takimi świętymi Starego Testamentu, Starego Pierwszego Przymierza byli między innymi Abraham, Mojżesz, prorocy, a także wielu innych znanych i nieznanych z imienia bohaterów biblijnej wiary. Jako wybrani, powołani i posłani mieli być i byli Bożym zbawczym kontrastem na drogach tego świata. Gdy Bóg wybierał Abrama, który pochodził z Mezopotamii, powiedział do niego: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej, z domu twego ojca, do kraju, który ci ukaże. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił, twoje imię rozsławię, staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyć, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywać błogosławieństwo ludy całej ziemi. To był sens, cel wybrania Abrahama, a potem jego potomku. Celem tym było błogosławieństwo dla wszystkich ludzi na całej ziemi. Takie horyzonty duchowe Ducha Boga mieli mieć jego wybrani, począwszy od Abrahama. A także wszyscy prorocy odznaczali się Duchem Boga. Udzielał im Bóg Ducha i dlatego mogli być kontrastem przez wieki w ziemi obiecanej, kontrastem wobec najpierw swoich rodaków, ludzi wszelkiej władzy, którzy zdradzali Boga, jak słychać to nieustannie z ich tekstów natchnionych Starego Testamentu. To Duch Boga w nich i przez nich sprawiał, że byli inni, innością Boga, byli świętymi Boga. I często przez te kontrastowania stawali się celem ataków, agresji, szyderstw, ale nie uginali się. Cierpieli, ale trwali. trwali zakorzenieni w Duchu Boga i tak przynosili błogosławieństwo nie tylko w czasie, gdy żyli na tej ziemi, ale przez pokolenia później, bo ich słowa, które były słowami komunikacji duchowej Boga z ludźmi, słowami zbawienia, zostały spisane i czytane w następnych pokoleniach biblijnego Izraela, a także dalej. I my czytamy aż do dziś te słowa i słyszymy Boga, który do nas mówi przez swojego Ducha. W Starym Testamencie byli także nieznani z imienia ludzie Boga. Jednym z takich był bohater psalmu pierwszego, początku psalterza, początku księgi modlitw, komunikacji z Bogiem, duchowej komunikacji, komunikacji duchowym językiem. To nieznany z imienia szczęśliwy człowiek Boga. Posłuchajmy, co znaczyło być szczęśliwym, świętym Boga pośród nieszczęśliwych, nieboskich ludzi. Szczęśliwy mąż, mówi psalm, który nie idzie za radą złoczyńców, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kręgu knujących zło, lecz ma upodobanie w prawie Pana, w torze Pana. Nad jego prawem, nad jego torą, jego nauczaniem rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, która wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną, co uczyni, pomyślnie wypada. Nie tak ze złoczyńcami, nie tak. Są oni jak plewa, którą wiadro rozmiata. Dlatego złoczyńcy nie ostoją się na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych, a droga złoczyńców zaginie. Ten człowiek szczęśliwy, święty Boga, wzorzec człowieka wierzącego, nieznany z imienia, jest szczęśliwy, bo mówi nie całym sobą, stylem życia, wszelkim złoczyńcom, którzy jako jego doradcy, jako jego koledzy, czy jako jego sprzymierzeńcy chcieli go wciągnąć na swoją drogę, ale on zakorzeniał się w nauczaniu Boga i karmił się torą Boga i tak był dla nich kontrastem i znakiem zbawienia. Także w psalmie drugim zapowiadany jest ostateczny zbawca wszystkich ludzi, Mesjasz, Syn Boga. Ogłoszę postanowienie Pana, rozlega się w psalmie drugim. Powiedział do mnie, Ty jesteś moim Synem, ja Cię dziś zrodziłem. Być dzieckiem Boga, to znaczy mieć Jego Ducha, bo Bóg jest Duchem, nie ma ciała. Być dzieckiem Boga, Jego Synem i Córką, to znaczy być świętym Boga, świętą Boga. I tak kontrastując, stać się błogosławieństwem dla ludzi, którzy giną, uginają się pod ciężarem swoich nieszczęść, swojego zła, są nieszczęśliwi, bo nie spełniają się w swoim życiu, nie odnaleźli drogi życia, po której chce ich prowadzić Bóg. I chce ich natchnąć swoim duchem na tej ziemi. A w nowym, drugim przymierzu dochodzi do pełni apel Boga z góry Synaj, aby być świętymi pośród nieświętego świata. Bycie świętymi w nowym przymierzu oznacza być świętymi świętością Chrystusa, Mesjasza, Hamaszijach, Izraela i całego świata. To był święty Boga wreszcie w pełni. Takiego człowieka, jakiego Bóg ukazał na sobie samym, gdy stał się człowiekiem na Jezusie Chrystusie, chce mieć Bóg w nas. To szczyt rozwoju komunikacji z Boga z ludźmi, komunikacji Ducha Boga z Duchem ludzi. Jezus Mesjasz, Syn Boga, przekazał mesjańską misję zbawienia wszystkich ludzi w ręce swoich uczniów, których wybrał, powołał i posłał. Aby mogli tę misję skutecznie wypełniać, potrzeba im było mocy samego Boga. Obiecał im takie wsparcie, postaci Ducha Świętego. Dzięki temu Duchowi mogli być świętymi pośród nieświętego świata, aby wszyscy ludzie mogli stać się świętymi Boga przez nich, dzięki Duchowi, który objawiał się w Jego wybranych, powołanych i posłanych, w Jego uczniach. Dzięki Duchowi Świętemu uczniowie Jezusa mają być takim boskim, zbawiennym kontrastem w tym świecie, jakim był Jezus w Ewangeliach. Kontrastem dobra wobec wszechobecnego zła, kontrastem prawdy wobec powszechnego kłamstwa, kontrastem Boga wobec nieboskiego świata, kontrastem nieprzemijającego życia wobec cywilizacji śmierci. Jednym słowem, w Nowym Przymierzu, gdy pełnia zbawienia się ukazała w Chrystusie, Mesjaszu, Jezusie z Nazaretu, Jego uczniowie, spełniający Jego misję, gdy On odchodzi, mają być Chrystusami wobec wszelkich antychrystus w tym świecie. Chrystusami wobec wszelkich antychrystów. Taka była wola Jezusa i Jego obietnica, że do tego właśnie uzdolni swoich uczniów. Mówił na ostatniej wieczerzy swojej ostatniej mowie do uczniów, do apostołów, a przez nich przemówił do wszystkich w kolejnych pokoleniach, aż do nas. Mówił Jezus, teraz idę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz, ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednak mówię wam prawdę, pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeśli nie odejdę, Paraklet, wspomożyciel, obrońca nie przyjdzie do was, a jeżeli odejdę, poślę go do was. On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości, bo idę do Ojca, już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, z mojego weźmie i wam objawi. Jesteśmy uczestnikami tej historii zbawienia. Historii, do której Jezus zaprosił i do której włączył swoich apostołów, a przez nich nas wszystkich. W naszym dzisiejszym świecie Jego słowa z pożegnalnej mowy są programem naszego życia. Przychodzi Duch Prawdy, Jego Duch, doprowadza nas do całej prawdy i mamy być świadkami prawdy Boga wobec świata, prawdy, która zbawia, ratuje życie. Chrześcijanie, ludzie Chrystusowego Ducha, poszli na świat, rozesłani przez Jezusa. Poszedł między innymi również Szaweł, który jest wzorcem tych, którzy już nie widzieli Jezusa fizycznymi oczami w wymiarze ziemskim tego świata, ale którym objawia się Jezus w wymiarze ducha. I w 8 rozdziale Jego listu do chrześcijan w Rzymie, około połowy pierwszego wieku, Paweł pisze słowa natchnione przez Boga, przez Jego ducha, które są programem naszego życia, każdego chrześcijanina, kolejnych pokoleniach uczniów Chrystusa, pisze Paweł. Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia, albowiem prawo ducha, które daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla prawa,
ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg. On zesłał Syna swego w ciele, podobnym do ciała grzesznego, i dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby ci, którzy postępują nie według ciała, ale według ducha, którzy żyją nie według ciała, ale ducha, ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało, ci zaś, którzy żyją według ducha, do tego, czego chce duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś ducha do życia i pokoju. Ci, którzy żyją według ciała, Bogu się podobać nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko duch Boga w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy. Sam duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Nie otrzymaliście ducha niewoli, aby się znowu pogrążyć w lęku, ale ducha przybrania za synów, którym możemy wołać: Abba, Ojcze. Jeżeli jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami Boga, współdziedzicami Chrystusa. Skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, aby wspólnie mieć udział w chwale. Tak doświadczył wspólnoty ducha z Chrystusem Paweł. Jak Duch Święty przemienił uczniów Chrystusa według świadectwa Nowego Testamentu, co z nich uczynił? Z apostołów, wystraszonych mężczyzn z Galilei po śmierci Chrystusa, stali się odważnymi głosicielami Ewangelii w Jerozolimie, gdzie jeszcze kilka dni wcześniej bali się przyznać do Chrystusa. A teraz wyszli na ulicę Jerozolimy i głosili Chrystusa zmartwychwstałego i Jego Ewangelię. To Duch uczynił z wystraszonych mężczyzn z Galilei. Co uczynił jeszcze Duch z apostołów? Otóż niewykształceni mężczyźni z Galilei stali się nagle nauczycielami świata, głosicielami Ewangelii w językach świata. Docierali językowo, a był to język ducha przede wszystkim, zrozumiały dla każdego, mimo różnicy języków, kultur, historii i pochodzenia. Co jeszcze uczynił duch z apostołów? Prości rybacy z Galilei stali się nauczycielami Kościoła powszechnego. A co uczynił Szawła, który stał się Pawłem dzięki duchowi Boga? Z nienawidzącego Chrystusa i jego uczniów, z prześladowcy, stał się heroicznym apostołem Ewangelii miłości Boga do wszystkich ludzi w Chrystusie. A jak Duch Święty może przemieniać nas? Co może z nas uczynić, jeśli tylko naprawdę uwierzymy i otworzymy się na Niego, na Bożego Ducha?